Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida i będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Królowej, więc i czytania są też wyznaczone na ten dzień. Ja byłem w tej lepszej sytuacji, że miałem tom lekcjonarz, tom szósty, i tamte czytania są, ale w plenerze to trochę inaczej. Ksiądz Sylwek przeczytał właśnie tę Ewangelię, która wyznaczona jest na dzień dzisiejszy. Więc bracia kapłani na czele z księdzem Dariuszem, moderatorem krajowym Ruchu Rodzin Nazaretańskich, księże Pawle, który pełni funkcję moderatora archidiecezjalnego ruchu, księże Sylwestrze, który reprezentujesz diecezję toruńską, drogie rodziny pielęgnujące ideał życia świętej rodziny z Nazaretu. Jest tu rodzina z Żukowa, z Miłosierdzia Bożego. Ksiądz proboszcz telefonował i pozdrawia serdecznie. Całe nasze zgromadzenie serdecznie pozdrawia arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Bo wspomniałem o tym, że dzisiaj tutaj wybieram się, to z wielką radością udzielił błogosławieństwa całej wspólnocie przeżywającej swoje doroczne rekolekcje. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Ta jej godność królowej wynika stąd, że zgodziła się być matką króla, tego, któremu Bóg dał tron Dawida, tego, którego panowaniu nie będzie końca. Tym wiecznym królem jest Jezus Chrystus, a jego królestwo nie jest tego świata, jak powiedział to Piłatowi. Królewska godność Maryi w szczególny sposób została wyeksponowana w litanii loretańskiej. Słyszymy tam, że Maryja jest królową aniołów, patriarchów, proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, dziewic, wszystkich świętych, że jest królową bez mazy pierworodnej poczętą, królową w niebo wziętą, królową różańca świętego, królową rodziny, królową pokoju i królową Polski. Oznacza to, że swoją godnością przewyższa wszystkich, nawet aniołów. I wszystko to, co jest dobre. I jednocześnie jest tą, która służy temu, co dobre i służy wszystkim, aby wszyscy mogli stać się mieszkańcami Królestwa jej Syna. A jest to Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Takie definiuje Pismo Święte. Maryja jest królową, bo zgodziła się być służebnicą pańską w sprawie zbawienia wszystkich ludzi. Tak jak jej królewski potomek, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ta jej służba jest obecna w naszym codziennym życiu, zwłaszcza wtedy, gdy prosimy ją, aby się za nami modliła. I kiedy zapoznajemy dzieje narodów, które przyjmowały wiarę w Chrystusa, to zauważamy, że każdy z tych narodów od godziny przyjęcia Jezusa przyjmował także do siebie Jego Matkę. Podobnie i nasz naród, który 1059 lat temu, gdy przyjął chrzest i wiarę w Chrystusa, to także wziął Jego Matkę do siebie. Powierzył jej opiece swoje losy, a nawet obrał ją, Matkę Zbawiciela, za swoją królową. Wyrazicielem tej woli narodu, jak wiemy, był król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał nasz naród pod opiekę Matki Bożej, nazywając ją Królową Polski. Całe dzieje naszego narodu i państwa związane są z opieką Maryi. Nasz naród od początku odczytał i rozpoznał tę jej obecność i opiekę. Świadczy o tym to nieustanne uciekanie się pod jej obronę. Świadczą też o tym dary łaski, które przez jej wstawiennictwo nasz naród otrzymuje, o czym mówi historia, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. I tak na przykład wzywającego ją króla Władysława Łokietka otoczyła swą zwycięską opieką w bitwie pod Płowcami. Była to bitwa w 1331 roku z Krzyżakami. A także wspierała go w dziele zjednoczenia Polski po wieloletnim okresie rozbicia dzielnicowego. Świadectwem tej opieki jest słynna figura Matki Bożej, zwana Łokietkową w Wiślicy, przed którą król, jak opowiada legenda, modląc się usłyszał: Władysławie, wstań, idź, zwyciężysz, ja będę z tobą. Jakże dzisiaj potrzebne jest zjednoczenie naszego narodu wokół wspólnego dobra i tych wartości, które określają jego tożsamość. To zjednoczenie jest możliwe, gdy rzeczywiście uznamy Maryję za swoją Matkę i Królową i będziemy czynić to, co mówi do nas jej Syn. A gdy czynimy to, co mówi do nas jej Syn, wtedy też stajemy się prawdziwymi świadkami Ewangelii, bo zaczyna ona jaśnieć w naszym sposobie myślenia, w naszych słowach i czynach. Jedność to duchowa siła, to symptom pokoju. A więc nie czas teraz na kłótnie w naszym ojczystym domu, ale trzeba być razem w obliczu groźby wojny, która staje się coraz bardziej realna. A później Maryja, wezwana słowami narodowego hymnu Bogu Rodzica, przyniosła zwycięstwo rycerzom polskim pod Grunwaldem. W obronie Jasnej Góry widzimy jej zwycięstwo nad szwedzkim potopem. Jej zwycięska obecność towarzyszyła też polskiej husarii pod Wiedniem. Mając na uwadze te zwycięstwa za jej przyczyną, głęboko ufamy, że Maryja także i dzisiaj przyniesie zwycięstwo naszym braciom i siostrom na Ukrainie, którzy bronią również i naszej ojczyzny, i całego cywilizowanego świata przed rosyjską agresją, nowym krzyżactwem, nowym potopem, przed nienasyconym imperium bezbożności, pychy i kłamstwa. To powinno mieć na uwadze cała Europa, powinna mieć to na uwadze, która coraz bardziej pogrąża się w duchowej pustce, bo odrzuca królowanie Chrystusa i Jego Matki. Maryjo, wypraszaj zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, przebaczenia nad zemstą, aby pokój, który przynosi Twój Syn, a którego świat dać nie może, na zawsze zagościł między ludźmi. Podczas zaborów Maryja, którą nasz naród wraz z wiarą w Chrystusa przyjął do siebie, pomagała zachować tożsamość i ducha narodu. Jak naród wtedy postrzegał Maryję, świadczy na przykład jedna ze scen w mickiewiczowskich Dziadach, które my w szkole średniej omawialiśmy jeszcze. Kiedy to Konrad, jeden z bohaterów tego dramatu, sam będąc w stanie religijnego zwątpienia, słysząc z ust jednego ze swych kompanów bluźnierstwo pod adresem Jezusa i Jego Matki, zdecydowanie się mu przeciwstawia, mówiąc: słuchaj ty, tych mnie imion przy kielicha gwara. Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara, lecz nie dozwolę bluźnić imieniu Maryi. Dzisiaj bez żadnych skrupułów środowiska lewackie dopuszczają się profanacji imienia i krzyża naszego Zbawiciela, a także wizerunków Jego Matki. I tego wszystkiego dokonują przy jakimś wsparciu sądów, dla których prawa ludzi wyznających wiarę katolicką niewiele znaczą. Maryjo, wyproś opamiętanie i światło dla tych naszych sióstr i braci, którzy chodzą w ciemności, aby ciemność nie stała się ich wiecznością. W okresie tak zwanego Kulturkampfu, chodzi o zabory pruskie, zabór pruski, gdy władze pruskie za wszelką cenę próbowały wyrugować język polski i za pomocą ustaw prawnych niszczyły Kościół katolicki, ponieważ był ostoją polskości, Maryja podczas swych objawień w Getrzwałdzie mówiła do dzieci po polsku. To miało w tamtym czasie ogromne znaczenie. Maryja zwróciła uwagę, że każdy naród ma prawo do własnego języka i do własnej ojczyzny. Zaczęli tam pielgrzymować także katolicy niemieccy, którzy uczyli się rozpoznawać, że wiara, której uczy Maryja, przyczynia się do umacniania pokojowych więzi między różnymi narodami. A patriotyzm oparty na takiej wierze jest wolny od jakiegokolwiek nacjonalizmu i szowinizmu. Wielu spośród zaborców zaczęło rozumieć, że kto prawdziwie miłuje swoją ojczyznę, będzie też szanował ojczyzny innych. Jaka szkoda, że tamta lekcja przekazana przez Maryję została później zlekceważona przez tych Niemców, którzy oddali się na służbę ideologii nazistowskiej, a która zadała śmierć milionom niewinnych ludzi. W 1920 roku, a więc krótko po odzyskaniu niepodległości, widzimy zwycięską opiekę Maryi w słynnym cudzie nad Wisłą. Ten cud dokonał się i przy pomocy oręża polskiego żołnierza i modlitwy. Tysiące ludzi wtedy krzyżem leżało na błoniach jasnogórskich. Niestety Zachód nie potrafi docenić tego najważniejszego zwycięstwa w dziejach Europy, i dlatego jest tam tak wiele sympatii dla ideologii marksistowskiej, która dzisiaj występuje pod nową flagą i przyjmuje nowe formy zniewolenia duszy. Żeby się przekonać, jak wielka jest sympatia Zachodu dla tej ideologii, która kiedyś stworzyła komunizm, wystarczy wspomnieć, że tak niedawno, bo przed 7 laty, uroczyście celebrowano 200. rocznicę urodzin Karola Marksa, nazywając go obywatelem europejskim i wystawiając mu ponad 5-metrowy pomnik w Trewirze, który sprezentowały chińskie władze. Maryjo, jakże znów potrzebny jest za Twoją przyczyną cud, zwłaszcza przemiany umysłów zatrutych ideologiczną kolonizacją. W swej duchowej stolicy na Jasnej Górze Maryja pomagała też naszemu narodowi odkrywać wolność w trudnej powojennej historii. Do tego nawiązał święty Jan Paweł II, gdy powiedział o Jasnej Górze: tu zawsze byliśmy wolni. Maryjo, módl się za nami, abyśmy nie rozpraszali swojej wolności, ulegając pokusie swawoli. Daj opamiętanie tym naszym rodakom, którzy szukając własnej korzyści sprzedają dobre imię naszej ojczyzny. Siostry i bracia, można by wyliczać wiele przykładów królewskiej opieki Matki naszego Pana nad naszym ojczystym domem. Ale trzeba podkreślić jedno, że gdyby nie opieka tej Matki i Królowej, to nie byłoby już naszego państwa i nie byłoby naszego narodu. I gdyby nie ona przywołana modlitwą różańcową przez cały Kościół w Europie w momencie totalnego zagrożenia ze strony Imperium Osmańskiego, dając zwycięstwo w dramatycznej bitwie pod Lepanto w 1571 roku, to nie byłoby już też Europy, a narody europejskie stanowiłyby zapewne mniejszość pod obcym sztandarem wśród obcych tradycji religijnych i kulturowych. Na pamiątkę tego zwycięstwa, jak wiemy, które przyszło przez Maryję, papież Pius V na dzień 7 października ustanowił Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność za ocalenie naszego kontynentu. Jakże potrzebna jest dzisiaj Europie modlitwa różańcowa w obliczu nowego zagrożenia, tym razem ze strony Imperium Rosyjskiego. Europie nie jest potrzebna zmiana płci czy redefinicja małżeństwa i rodziny, czy rozszerzanie prawa do zabijania tych najsłabszych. Ale żeby Europa mogła przetrwać, musi wyzwolić się z pychy i niszczącego jej jedność egoizmu. Przypominają o tym kolejni papieże, którzy przekazują różaniec tym, z którymi się spotykają, a którzy mają znaczący wpływ na życie społeczne, kulturalne i polityczne. Mając na uwadze rolę Maryi w ocaleniu też naszego kontynentu, twórca flagi europejskiej Arsène Heitz zaczerpnął inspirację z dobrze nam znanego obrazu owej niewiasty z apokaliptycznej wizji zapisanej przez świętego Jana Apostoła. Potem ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Właśnie ten projekt flagi na niebieskim tle, wieniec z gwiazd 12, został wybrany przez komisję jako jedyny z ponad 100 propozycji. Był to rok 1955. Ale autor tego projektu dopiero na łożu śmierci, to jest w roku 1989, wyznał, że inspiracją do tego projektu były symbole maryjne. nie powiedział wtedy o tym wcześniej, gdy słudzy ognistego smoka, jak ich określa Apokalipsa, gdyby o tym wiedzieli, zbojkotowaliby ten wybór. Również za rzecz niezwykłą można uznać, że pierwotnie głosowanie nad tą flagą planowane było na 9 grudnia. Ale w wyniku dziwnego zbiegu okoliczności głosowanie nad wyborem flagi dla Unii Europejskiej odbyło się dzień wcześniej, w dniu 8 grudnia, to jest uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Można to traktować jako splot przypadków, ale jest w tym przypomnienie, że ten znak Maryi ukazał się za jej przyczyną. A w tym znaku jest nadzieja, że Maryja uchroni nasz kontynent przed skutkami pomysłów ludzi bezbożnych. Jest też nadzieja, że Europa powróci do wartości chrześcijańskich, z których wyrosła, i zyska swój prawdziwy blask i duchowe piękno, gdzie nikt nie będzie musiał żyć pod dyktatem politycznej poprawności i gdzie dobro i zło będą nazywane po imieniu, a każdy człowiek będzie miał prawo do życia. Także patrząc na najnowsze dzieje naszej ojczyzny, nie można nie dostrzec ogromnej roli Maryi w powstaniu Solidarności. Teraz obchodzimy w tym roku 45-lecie. Dzięki której odzyskaliśmy wolność. Dzięki której runął mur berliński. Dzięki której zniewolone narody rozpoczęły wyjście z niewoli komunizmu. Dlatego Maryja została nazwana przez robotników sierpnia 80 roku Matką Bożą Solidarności. A więc matką tego dobra, które zrodziło się z ducha Ewangelii. Przypomniał nam o tym nasz wielki rodak, gdy wołał: solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Słyszałem te słowa osobiście na Zaspie. Maryjo, nie pozwól, aby ta cenna wartość, która wyrosła na polskim wybrzeżu ze słów Twojego Syna, odczytanych mądrością serca ludzi pracy, miała zostać wypaczona przez ducha bezbożności i przewrotności. Siostry i bracia, jako naród tak wiele zawdzięczamy Maryi, naszej Matce i Królowej. Maryjo, nasza Królowo, bądź z nami w każdy czas. Króluj w naszych rodzinach i w naszym życiu. Prowadź nas do swego Syna, który przynosi nam dar życia wiecznego, który pragnie obdarzyć nas tym samym życiem, które ukazał wielkanocny poranek, a jest to życie, za którym tęskni serce każdego człowieka, nawet to serce, które w Boga nie wierzy, bo każde serce pragnie być szczęśliwe. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto nie chciałby być szczęśliwy. Za tym życiem, które jest życiem mieszkańców Bożego Królestwa, tęskni serce każdego człowieka. Do tego Królestwa my tutaj już należymy, a szczególnie ruch rodzin nazaretańskich. Dlatego jesteśmy i bądźmy nadal pielgrzymami nadziei dla tych, którzy tej nadziei nie mają. Amen.